Umiłowani w Chrystusie, kochani braterstwo, jeszcze proszę chwilę cierpliwości na te kilkanaście minut, które są przed nami, ażebyśmy znów zwrócili uwagę na słowo zapisane przez apostołów naszego Pana Jezusa Chrystusa, które zostało nam dane i pozostawione po to, ażebyśmy mogli się nim wzmacniać, podnosić na duchu i utwierdzać naszej wierze. Zacznijmy od słów apostoła świętego Pawła, zapisane w liście do Hebrajczyków, w rozdziale 6, od 17 wersetu. Również Bóg, chcąc wyraźnie dowieść dziedzicom obietnicy niewzruszoności swego postanowienia, poręczył je przysięgą. Abyśmy przez dwa niewzruszone wydarzenia, co do których niemożliwą jest rzeczą, aby Bóg zawiódł, my, którzy ocaleliśmy, mieli mocną zachętę do pochwycenia leżącej przed nami nadziei. Jej to trzymamy się jako kotwicy duszy, pewnej i mocnej, sięgającej aż poza zasłonę. Chciałbym, bratezno, ażebyśmy troszeczkę pomówili o tej nadziei, która nam przyświeca, która jest pewna, która jest niewzruszona, bo Bóg, jak napisał apostoł święty Paweł, poruczył je przysięgą. Nie tylko, że dał nadzieję, dał obietnicę, ale potwierdził je przysięgą. Potwierdził je do Abrahama, a my dzisiaj jako potomkowie Abrahama mamy możliwość trzymania się tej obietnicy. Bo święty Paweł apostoł, pisząc w liście do Galacjan, w rozdziale 3, w wersecie 29 mówi, że jeśli ktoś jest w Chrystusie, potomkiem jest Abrahama, dziedzicem według obietnicy. Gdy Pan Jezus powoływał swoich uczni, dawał im to nadzieję. Nadzieję uczestnictwa w niebieskim królestwie. Stąd uczniowie pytali Go, kiedy to królestwo ma nastąpić, kiedy to królestwo stanie się faktem. Ale Pan Jezus zwracał uwagę, żeby się trzymali tej nadziei, bo ona jest pewna i królestwo we właściwym czasie przyjdzie. To królestwo, które zostało obiecane w obecnym wieku tym, którzy uchwycili się powołania niebieskiego. Tego powołania, o którym święty Paweł apostoł również w tym liście do Hebrajczyków w rozdziale 3, w wersecie 1 napisał, że bracia święci powołania niebieskiego uczestnicy. I to jest dzisiejsza nadzieja. Nadzieja dla wierzących. Bo chociaż są obietnice życia ziemskiego, obietnice związane z błogosławieństwami, które będą dotyczyć całej ludzkości, to jednak w obecnym czasie, w wieku Ewangelii, Pan Bóg przewidział obietnice niebiańskie. Bo Pan Jezus, kiedy wystąpił swoją misją, to mówił, pokutujcie, bo przybliżyło się Królestwo Niebieskie. Zapraszał i zachęcał do uczestnictwa w niebieskim Królestwie. Zachęcał do wiary, w to, że On został posłany przez Boga jako jednorodzony Syn, a żeby stać się zadośćuczynieniem za grzech popełniony w Adamie i żeby przez wiarę w Jezusa Chrystusa mieć przystęp do Boga i do żywieca wiecznego, żeby mieć udział w niebieskim Królestwie. I kiedy znów ten sam apostoł święty Paweł pisze list do Rzymian, to w rozdziale 5 od wersetu 1 tak ten rozdział zaczyna. Rozdział 5 listu do Rzymian, werset 1. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Apostoł święty Paweł kładł bardzo duży nacisk na wiarę, ofiarę dokonaną przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. I nauczał, że przez taką wiarę dostępujemy usprawiedliwienia z wiary. Że przez taką wiarę jakby zyskujemy pokój z Bogiem. I dopiero wówczas, wyjaśnia apostoł święty Paweł, Pan Bóg pokazuje nam, co dla nas przeznaczy w obecnym czasie. Brat w poprzedniej lekcji wspominał, że nasz Pan Jezus Chrystus na jaśnie wywiódł żywość i nieśmiertelność przez Ewangelię. I tutaj, w tym miejscu, apostoł święty Paweł naucza, że jeżeli dopiero uwierzymy w Jezusa Chrystusa, odwrócimy się od naszego złego postępowania, będziemy się odwracać z grzechu, będziemy zmieniać nasze życie, będziemy zmieniać sposób naszego myślenia, to Pan Bóg będzie nam pokazywał coś więcej. Pan Bóg będzie nam pokazywał, że dla nas przeznaczył szczególną nagrodę, szczególne błogosławieństwo i szczególne królestwo. I w wersecie drugim mówi: dzięki któremu, czyli dzięki temu usprawiedliwieniu albo pokojowi z Bogiem, mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Nie wcześniej, braterstwo, Pan Bóg stawia przed nami tę ofertę. Nie wcześniej, aż dostąpimy stanu usprawiedliwienia z wiary do społeczności z Bogiem przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I dopiero wtedy Pan Bóg daje nam nadzieję. Wtedy Pan Bóg nas powołuje do specjalnego zaszczytu, do uczestnictwa w Królestwie Kapłaństwie. Daje nam nadzieję życia nie tylko wiecznego, ale daje nam nadzieję nieśmiertelności, natury boskiej. I ten czas powołania miał swój początek i ten czas powołania również ma swój koniec. I jak czytamy na przykład 11 rozdział Ewangelii świętego Mateusza, to tam, gdy Pan Jezus mówi o Janie Chrzcicielu, to mówi, że Królestwo Niebios od czasu Jana doznaje gwałtu, a gwałtownicy je porywają. Czyli mówiąc o Janie Chrzcicielu, mówiąc o pewnych cierpieniach, jakie miał przechodzić Kościół, bo Pan Jezus również nauczał, że ci, którzy będą stawać się moimi uczniami, to będą również przechodzić prześladowania. Gdy mówił na Górze Przemienienia, gdy mówił pewne błogosławieństwa, przekazywał do swoich słuchaczy, to mówił także o prześladowaniach i doświadczeniach. Ale mówiąc przy tej okazji o tym, że Królestwo Niebios doznaje gwałtu, czyli cierpi prześladowania, Pan Jezus powiedział wyraźnie, zasygnalizował początek Królestwa Niebieskiego. Mój początek Królestwa Niebieskiego jest od czasu Jana. Czyli od tego momentu, kiedy się Jan Chrzciciel narodził? Czy od tego momentu, kiedy Jan Chrzciciel zmarł? Pan Jezus chciał zwrócić uwagę na początek duchowego nasienia Abrahama. O czym wspominaliśmy z listu apostoła świętego Pawła do Hebrajczyków, że Pan Bóg obiecał Abrahamowi duchowe nasienie błogosławieństwa. I to duchowe nasienie błogosławieństwa swój początek ma w rzece Jordan. Kiedy nasz Pan Jezus Chrystus, ochrzczony od Jana, wyszedł z wody, a Jan Chrzciciel zobaczył i świadczył, że widział Ducha Świętego wstępującego z nieba w postaci gołębicy, który stąpił na. Wyraźne świadectwo Jan Chrzciciel wydał, że początek rozwoju duchowego nasienia błogosławieństwa, początek rozwoju niebieskiego królestwa rozpoczęło się od naszego Pana Jezusa Chrystusa, rozpoczęło się od głowy i ono trwa aż do końca wieku Ewangelii. Czyli do kiedy? Początek Pan Jezus wyraźnie zaznaczy. A czy mamy koniec powiedziany do kiedy? Czy mamy, braterstwo, taką informację? Do kiedy to ten wybór duchowego nasienia błogosławieństwa ma trwać? Czy jeszcze trwa? Czy mamy, braterstwo, taką pewność? Mamy, tak?
Ale wynikasz, będzie spokojny Kościół. Zupełny Słowem, gdy wyjdzie.
Aż będzie zupełny spokój. Apostoł Święty Paweł w liście do Rzymian w rozdziale 11, tam od 24 wersetu wyjaśnia. Nie chcę, bracia, ażebyście byli w nieświadomości. Żebyście tego nie wiedzieli. To musicie wiedzieć, musicie być tego pełni i świadomi. Że błogosławieństwa, brat poprzedniej lekcji wspominał ten fakt, dlatego go nie odczytujemy, że błogosławieństwa powrócą do Izraela, ale w momencie, gdy poganie w pełni wejdą. Gdy błogosławieństwo, które zostało skierowane do narodów pogańskich, po to, ażeby wybrać klasę Kościoła, małżonkę Chrystusową, gdy to będzie ukompletowane, to wtedy błogosławieństwa powrócą z powrotem do narodu izraelskiego, bo Pan Bóg tego narodu nie odrzucił na zawsze. Ale odrzucił go na czas wyboru Kościoła, bo wzgardzili naszym Panem Jezusem Chrystusem jako naród i wzgardzili niebieskim powołaniem. Ale czy mamy, bratysto, jeszcze jakiś inny dowód na to, że jeszcze trwa powołanie do Królestwa Niebieskiego? Czy to jest jedyny? Bo zawsze staramy się szukać co najmniej dwóch świadków. Żeby nasza mowa, nasz przekaz był wiarygodny. Brat Olek, prosi.
Jeszcze są miejsca w Kościele, co dowodem jest tego, że widzimy poświęcenia szczerych serc, którzy poświęcają się. Gdyby nie było miejsca w Kościele, będzie taki czas już w niedługiej przyszłości, że jeżeli już nie będzie miejsca, Kościół będzie uzupełniony, nie będzie takiej sposobności, żeby ktokolwiek mógł się poświęcać. Pan Bóg takie stworzy warunki.
Tak, jest to jeden z dowodów, bratysto. Tych dowodów moglibyśmy wymieniać bardzo wiele. Ja chcę jeszcze zwrócić uwagę na zapis apostoła świętego Pawła z listu do Rzymian z rozdziału 8. Bardzo znane, braterstwo, fragmenty. Od 21 wersetu. Że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności Synu Bożych. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół zdycha i wespół boleje aż dotąd, a nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego. Apostoł Święty Paweł chciał w tym fragmencie pokazać, że całe stworzenie oczekuje na czas przywrócenia z powrotem do życia wiecznego, do społeczności z Bogiem. Czy świadomie, czy nieświadomie, ale ten proces oczekiwania u ludzi ma miejsce. Natomiast nie tylko to stworzenie, całe stworzenie, czyli wszyscy ludzie, ale również my, którzy mamy zaczątek ducha, oczekujemy, ale czy tego samego oczekujemy, bratostwo? Oczekujemy odkupienia ciała naszego. To gdy poświęciliśmy się Panu Bogu na służbę, nie zostały nasze ciała odkupione przez krew naszego Pana Jezusa Chrystusa? Apostoł pisze, oczekujemy odkupienia ciała naszego. Nasze ciała, braterstwo, zostają odkupione. Pan nasz Jezus Chrystus za nas umarł. Jego ofiara została zastosowana na naszą korzyść, ażebyśmy przed Bogiem byli uznani za sprawiedliwych. Bo wtedy dopiero mogliśmy się poświęcić Panu Bogu na służbę. Ale pisząc apostoł Święty Paweł w tym fragmencie o oczekiwaniu na odkupienie ciała naszego, apostoł Święty Paweł miał na uwadze cały Kościół. Że wcześniej błogosławieństwa nie przyjdą ani do narodu izraelskiego, ani do całej ludzkości, dopóki całe ciało Chrystusowe nie będzie powołane, wybrane, uwielbione, przemienione w zmartwychwstaniu do chwały czci nieśmiertelności i wówczas błogosławieństwa dopiero mogło spłynąć na naród izraelski, na cały Jeruzalem. Mamy też wspomniane, że apostoł święty Paweł w drugim liście do Koryntian w rozdziale 6 od wersetu 1 napisał, że teraz jest taki szczególny czas łaski, czas zbawienia. Że jest to dzień, w którym Pan Bóg okazuje wielką łaskę dla tych wszystkich, którzy chcą wierzyć w Jezusa Chrystusa i chcą Panu Bogu poświęcać się na służbę, chcą będzie stawać się Jego uczniami. Ale braterstwo, ten proces wyboru Kościoła od samego początku był, jak wspomnieliśmy, nacechowany doświadczeniami. Bo Królestwo Niebios, Pan Jezus powiedział, cierpi gwałt, a gwałtownicy je porywają. Bardzo dziwne słowa i trudne do zrozumienia dla uczniów, którzy wywodzili się z narodu izraelskiego, słuchając jego nauki, nie mogli jej zrozumieć. Bo do tej pory było tak, w narodzie izraelskim było tak, że jeżeli naród przestrzegał Bożego prawa, był wierny przymierzu zawartym z Bogiem przy górze Synaj, to otrzymywał od Pana, co otrzymywał? Błogosławieństwo. A jeżeli odstępował od Pana Boga, to otrzymywał karania, otrzymywał przekleństwo. I to było pokazane w tych dwóch górach. Góra błogosławieństw i góra przekleństw. A Pan Jezus mówi do nich zupełnie coś innego. Kto będzie Panu Bogu służył, kto będzie chciał żyć zgodnie z Bożym prawem, być posłuszny Jego słowu, to będzie cierpiał gwałt i prześladowanie. Bo przez ucisk jest tylko możliwość wejścia do Bożego Królestwa, do Królestwa Niebieskiego. I gdy braterstwo, apostoł święty Paweł zakładał zbory w Azji Mniejszej i zwiastował i tą wspaniałą wieść o Królestwie Niebieskim, o tej wielkiej nadziei, to niektórzy bardzo chętni i ochoczo tę Ewangelię przyjmowali. Ale gdy przyjęli Ewangelię, zaczęli żyć zgodnie z nauką naszego Pana Jezusa Chrystusa, z nauką również przekazaną im przez apostoła świętego Pawła, to nagle przyszły na nich doświadczenia. I nie tylko doświadczenia od Żydów, ale też przychodziły na te zbory doświadczenia od narodów pogańskich. To ich zaskoczyło. Ta sytuacja, te trudne doświadczenia, jakie na nich zaczęły przychodzić, to ich zaskoczyły. I zwrócili się o wyjaśnienie tej kwestii do apostołów. I wtedy apostoł święty Piotr, rozpoczynając swój pierwszy list, zauważcie braterstwo, od czego je zaczyna, pisząc właśnie do tych zborów Azji Mniejszej, które zakłada apostoł święty Paweł. Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, do wychodźców rozproszonych po Poncie, Galacji, Kopdocji, Azji i Bitynii, do wybranych. Według powziętego z góry postanowienia Boga, Ojca, poświęconych przez Ducha ku posłuszeństwu i pokropieniu krwią Jezusa Chrystusa, łaska i pokój niech się wam rozmnoży. Apostoł Piotr, pisząc te pierwsze słowa tego listu, zwraca się do nich, że to wy zostaliście w szczególny sposób wybrani. Wybrani przez Boga, poświęceni, pokropieni przez krew Jezusa Chrystusa, oczyszczeni od grzechu. Jesteście szczególnym narodem. Jesteście szczególnymi ludźmi powołanymi do bardzo ważnego zadania. Pisze to do zborów, które przeżywały wielkie doświadczenia. I żeby ich pocieszyć w tych doświadczeniach, to najpierw im uświadamia, zobaczcie bracia, kim wy jesteście. Że wy nie jesteście zwykłymi ludźmi. Jesteście szczególną własnością Bożą. Jak to apostoł pisze dalej w tym rozdziale, werset 18-19. Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego, przez Ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. Apostoł święty Piotr pisze do tych zborów: pomyślcie. Pomyślcie na chwilę, kim wy jesteście. Wy jesteście wykupieni z tego marnego postępowania, przez Ojców wam przekazanego. Jesteście wykupieni z tego piętna grzechu, które na was ciąży. Przez krew naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jesteście kupieni za bardzo wysoką cenę. Jesteście kupieni za krwią, za krew baranka, który jako niewinny, nieskalany położy za was życie. Pan Bóg nabył was za bardzo wielką wartość, za bardzo wysoką cenę. I dalej apostoł święty Piotr do niej pisze: błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Pisze Piotr do zboru. Pomyślcie. Pomyślcie, jaką nadzieję otrzymaliście. Zostaliście odrodzeni ku tej nadziei. Odrodzeni zostaliście przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Przez dokonanie tej ofiary. A także przez zmartwychwstanie. Jesteście odrodzeni i powołani do szczególnego działu. Werset 4 i dalej. Ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was. Wy stajecie się dziedzicami. Dziedzicami, a jak to apostoł święty Piotr w liście do Rzymian w rozdziale 8, wersecie 14 pisze, współdziedzicami naszego Pana Jezusa Chrystusa. A naszemu Panu zostało dane dziedzictwo co? Co otrzymał Pan Jezus dziedzictwo od swojego Ojca? Apostoł święty Paweł, rozpoczynając pierwszy rozdział listu do Hebrajczyków, pisze, że częstokroć i wieloma sposobami mawia Bóg danymi czasy do ojców naszych. Ale u kresu tych dni przemówił przez swojego Syna, którego ustanowił, przez którego także wszechświat stworzył. I wszystkie te rzeczy apostoł święty Paweł będzie pisał w liście do Kolosan, w liście do Filipian, powtarzał, wszystkie te rzeczy zostały stworzone przez Niego i dla Niego. A my, braterstwo, mamy możliwość stania się Jego współdziedzicami. Zobaczmy, braterstwo, jakie przed nami otwierają się horyzonty. Jakie wielkie błogosławieństwo jest przeznaczone dla tych, którzy stają się uczestnikami powołania niebieskiego. To jest, braterstwo, wstęp apostoła świętego Piotra, który taką informację przekazuje zborom przeżywającym doświadczenie. O ileż, braterstwo, są łatwiejsze doświadczenia wtedy, kiedy uświadamiamy sobie, kim jesteśmy. Kiedy uświadamiamy sobie, jaka przyszłość przed nami jest otwarta. Jaka nagroda jest dla zwycięzców jego Ewangelii. Przed nami cała wieczność. Czas nieograniczony. To czym mogą być te chwilowe doświadczenia, które przeżywamy w obecnym czasie? Oprócz tego, braterstwo, apostoł święty Piotr do nich jeszcze mówi coś więcej. Oprócz tej nadziei, która jest pewna, nienaruszona, bo jest potwierdzona przysięgą, to oprócz tego Pan Bóg się o nas troszczy. Pan Bóg nie zostawia nas samych, bo zostaliśmy kupieni za bardzo wysoką cenę. Staliśmy się dla Pana Boga rzeczą wartościową. Dlatego Pan Bóg nie pozwoli, ażeby jeden z tych maluczkich zginął. O tym też uczył nasz Pan Jezus Chrystus w Ewangelii Mateusza w rozdziale 18, werset 14 mówi. Tak też nie jest wolą Ojca Waszego, który jest w niebie, aby zginął jeden z tych małych. Nie jest tą wolą Bożą, bratestwo, ażeby zginął jeden z tych najmniejszych. Najmniejszych uczestników Królestwa Niebieskiego. Dlatego werset 5, gdy apostoł święty Piotr pisze do zboru w Azji Mniejszej, mówi, którzy mocą Bożą szczerzeni jesteście przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. Apostoł święty Piotr, pisząc do zboru tych pierwotnego kościoła, mówi, że jesteście strzeżeni mocą Bożą. Ale pisze, bratestwo, w taki sposób, żeby ta zachęta i to wzmocnienie dla zborów było przez cały wiek Ewangelii. Aż do czasu objawienia się w dniu ostatecznym. Przez cały ten czas wierni uczniowie naszego Pana Jezusa Chrystusa są strzeżeni mocą Bożą, ażeby nie odpadli. Ale, braterstwo, doświadczenia były przez cały wiek Ewangelii. Bo doświadczenia były potrzebne i to doświadczenia są potrzebne i o nich też pisze apostoł święty Paweł dalej. Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami. Co to, braterstwo, dla niektórych niezrozumiałe słowo? No jak można się weselić? Albo jak mówić do zborów, które przeżywają wielkie problemy i doświadczenia, żeby się weselili z tego, żeby się cieszyli? Jak można mówić do brata czy do siostry, który ma wielki problem, z którym sobie nie może poradzić? Ciesz się. Ciesz się z tego, że akurat ty masz ten problem. Apostoł święty Piotr tak napisał. Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami. I w wersecie 7 odpowiada. Ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto, w ogniu wypróbowane ku chwale, czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Apostoł święty Piotr mówi, że te doświadczenia są wpisane w nasze poświęcenie. Te doświadczenia są wpisane w naszą drogę za naszym Panem Jezusem Chrystusem. Bo Pan Jezus, jak wspomnieliśmy, powiedział i tego nauczali apostołowie, że doświadczenia są potrzebne po to, ażeby nasza wiara mogła być sprawdzona i wypróbowana i doświadczona. Te doświadczenia są potrzebne po to, ażeby ta nasza wiara okazała się jak ten wspaniały kruszec złoto, który zostaje w ogniu wytopiony i uszlachetniony. Tego miłujecie, chociaż go nie widzieliście. Wierzycie w niego, choć go teraz nie widzicie. I weselicie się radością niewysłowioną i chwalebną. Osiągają cel wiary, zbawienie duszy. Myślę, bratestwo, że to była najlepsza pociecha apostoła świętego Piotra dla doświadczonych zborów, przeżywających wielkie prześladowania pierwotnego Kościoła. Ale my, bratestwo, wiemy i nauczamy, wierzymy, jesteśmy przekonani, że żyjemy w czasach ostatecznych. W tych czasach ostatecznych, o których wspominał prorok Daniel, wielu innych proroków Starego Testamentu. Czasy ostateczne to bardzo często nam się kojarzy z końcem wieku Ewangelii. Ale gdy popatrzymy na różne proroctwa i różne zapisy, może nie będziemy ich wszystkie odczytywać, to czasy ostateczne odnoszą się do różnych okresów czasu. Gdy na przykład w Ewangelii świętego Jana czytamy historię wskrzeszenia Łazarza z grobu, a wcześniej rozmowę naszego Pana Jezusa Chrystusa z Marią, to tam w 11 rozdziale możemy przeczytać, gdzie Maria mówi do naszego Pana: ja wiem, że zmartwychwstanie mój brat. Ja wierzę w to, że zmartwychwstanie. Ale kiedy? Że zmartwychwstanie w dniu ostatecznym. Co Marta nazwa dniem ostatecznym? Jaki okres czasu? Czy nazwała koniec wieku Ewangelii? Czy czas restytucji zmartwychwstania całej ludzkości? Myślę, braterstwo, że miała na uwadze ten sądny dzień, tysiącletni sądny dzień zmartwychwstania i restytucji wszystkich ludzi. Ale Marta była poinformowana przez proroctwa Starego Testamentu i miała taką wiarę. Wiem, że zmartwychwstanie w dniu ostatecznym. Miała taką bardzo mocną nadzieję. Gdy apostoł święty Paweł pisze ten list do Żydów, które słowa jego wspominaliśmy, to mówi: wieloma sposobami Bóg mawiał dawnymi czasy, ale u kresu tych dni przemówił przez swojego Syna. U kresu tych dni, czyli u końca tego dni, u końca tych dni, albo według innych przykładów, ale w dniu ostatecznym przemówił przez swojego Syna. Kiedy Pan Bóg przemówi przez swojego Syna? Podczas pierwszego przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa. I święty Paweł apostoł ten okres czasu również nazywa kresem tych dni, czyli końcem dni. Czyli jakby inaczej tłumaczę, nazywa czasami ostatecznymi. Może to były czasy ostateczne dla narodu izraelskiego. Ale czasem ostatecznym również jest nazwany cały wiek Ewangelii. Gdy cytowaliśmy te słowa apostoła świętego Pawła z listu do Rzymian z rozdziału 8, na czas oczekiwania również przez Kościół odkupienia ciała naszego, to te słowa potwierdzają, że wybór Kościoła jest szczególnym, naznaczonym czasem przez Boga. Bo bardzo często w Biblii czasy ostateczne można rozumieć jako czas wyznaczony przez Boga na dokonanie pewnej działalności. O dniu Pańskim bardzo często pisał apostoł święty Paweł, pisał w nim w liście do Tesalonicza. Również w liście do Tymoteusza apostoł święty Paweł pisze, że w ostateczne dni nastaną czasy trudne. O jakim czasie pisał apostoł Paweł? Myślę, że apostoł święty Paweł miał na uwadze czas poprzedzający początek tysiącletniego królestwa naszego Pana Jezusa Chrystusa wraz z Kościołem, czy miał na uwadze koniec wieku Ewangelii. Czyli bezpośredni okres czasu poprzedzający zakończenie się obecnego wieku złego. I również ten okres czasu jest nazwany czasem ostatecznym. I jest to bratestwo okres czasu, w którym przyszło nam żyć. I jest to ten okres czasu, w którym jeszcze Kościół jest z tej strony zasłony. I nasz Pan Jezus Chrystus bardzo często, kiedy mówi do swoich słuchaczy i między innymi, kiedy im odpowiada na to pytanie, o którym wspominaliśmy w pierwszej lekcji, kiedy będzie, jaki będzie znak przyjścia i końca świata. Już zostawiamy te zburzenie świątyni, może troszkę zostawimy czas przyjścia, ale bardziej się skupimy, jaki będzie znak końca świata. To zobaczmy, braterstwo, co Pan Jezus powiedział, odczytując Jego słowa z Ewangelii świętego Łukasza, z rozdziału 17. Ewangelia Łukasza, rozdział 17. Brat w poprzedniej lekcji czytał wersety wcześniejsze, my odczytamy wersety troszeczkę późniejsze. Od 26 wersetu. A jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego. Jedli, pili, żenili się i za mąż wychodzili, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nastał potop i wytracił wszystko. Pan Jezus tutaj mówi, bo jak dalej będziemy czytać wersety, to Pan Jezus mówi tutaj już o końcu świata. Nie mówi o początku albo o zaistnieniu paruzji, tylko tak będzie w czasie paruzji. Tak będzie w dniach Syna Człowieczego, w dniach obecności naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nie podaje tutaj znaków Jego przyjścia, ale mówi, co będzie się działo podczas paruzji. Czyli w tych wersetach Pan Jezus jakby wyraźnie pokazuje, że ten czas paruzji miał być przed końcem wieku Ewangelii, czy w wieku tysiąclecia? Przed końcem. Bo Pan Jezus mówi, za dni Noego tak było, jedli, pili, budowali, szczepili, za mąż wydawali i nagle nastał potop. Czyli ten potop oznacza koniec obecnego złego świata. I Pan Jezus, mówiąc o tych czasach, mówiąc o dniach ostatecznych, miał na uwadze również wiele doświadczeń Kościoła dniach ostatecznych. Zauważmy, braterstwo, i przypomnijmy sobie to, co przed chwilą wspominaliśmy, jak apostoł święty Piotr zwraca się do zborów Kościoła pierwotnego, do zborów Azji Mniejszej, gdy przechodzili doświadczenia. A czy obecne zbory, braterstwo, nie przechodzą doświadczeń? Czy obecne zbory nie mają problemu? Czy na nich nie spełnia się ta Boża zasada, że Królestwo Niebios doznaje gwałtu? A gwałtownicy je porywają? Doświadczenia pierwotnego Kościoła były powodowane wielkimi prześladowaniami. Te prześladowania przychodziły nie od Pana Boga, tylko te prześladowania przychodziły od szatana. I jaki, braterstwo, był cel tych prześladowań? Jaki szatan miał cel, ażeby zwrócić się przeciwko zborom i dotknąć ich złem? Główny cel był po to, ażeby ich odprowadzić od obietnicy, od nadziei Królestwa Niebieskiego. I to był, braterstwo, zasadniczy cel. Żeby zasiać zwątpienie, doprowadzić do utraty wiary, do zwątpienia, żeby odejść od uczestnictwa w Królestwie Niebieskim. I żeby ten cel w pierwotnym Kościele i przez całe minione wieki realizować, to szatan dopuszczał doświadczenia cielesne, fizyczne, cierpienia fizyczne. My, braterstwo, żyjąc przy końcu wieku Ewangelii, w dniach ostatecznych, przechodzimy troszeczkę inne doświadczenia. Mniej fizyczne, a bardziej doświadczenia moralne. Ale gdy, braterstwo, zrozumiemy, że cel tych doświadczeń przez szatana jest taki sam, czyli celem szatana jest zasiać zwątpienie, odprowadzić od uczestnictwa w Królestwie Niebieskim, doprowadzić do zaniku wiary. I do tego celu posługuje się zupełnie innymi doświadczeniami. One przychodzą bardziej w sferze myśli, w sferze psychiki, a także w sferze wielu innych możliwości, które dzisiaj daje nam świat. Jak łatwo dzisiaj iść przez życie w świecie. Nie ma żadnych zobowiązań, nie ma żadnych ograniczeń. Nie trzeba wyrzekać się pewnych rzeczy. Życie jest proste i łatwe. Ale Pan Jezus i apostołowie nauczali, że przez ucisk wchodzimy do Królestwa Niebieskiego. Że te doświadczenia muszą braterstwo przyjąć. I zwątpienia na punkcie wiary, na punkcie zaangażowania w pracy dla Pana, przychodzą przez różne nauki, bardzo często szerzące się też fałszywe nauki, różne poglądy, sposób ludzki interpretacji nauki Słowa Bożego, bardzo często niepoparty argumentami Pisma Świętego. I to braterstwo doprowadza nas w wielu wypadkach do zwątpienia i utraty wiary. Bo szatan krąży jako lew ryczący wokół tych, którzy są powołani przez Boga i stają się uczestnikami błogosławionego Królestwa. Pan Jezus powiedział, że tak było za dni Noego. Nie przechodzili jakichś wielkich cierpień, doświadczeń, ale jedli, pili, dobrze się mieli, za mąż wychodzili, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nastąpił potop i wytracił wszystko. Pan Jezus przyrównał czasy współczesne, czasy nazwane dniami Syna Człowieczego, do dni Noego. To będzie też jakiś dobry czas przy końcu wieku Ewangelii. Sprzyjający, że będą dobre warunki. Ludzie będą zajęci codziennym życiem. Czy źle braterstwo, że wtedy budowali, że szczepili? Czy źle braterstwo, że za mąż wychodzili, że płodzili potomstwo? Czyż taki był boski cel i taki był boski zamiar, ażeby ludzkość się rozpraszała, napełniała ziemię i czyniła ją sobie poddaną? I to braterstwo nie był zarzut do dni Noego, że jedli, pili, budowali, sapili, sadzili, szczepili. Ale możemy, braterstwo, zauważyć, że dziś jest podobnie. Ludzie są tak bardzo zaangażowani w poprawianie sobie bytu, lepszego życia, że nie zauważają, o czym mówi Noe. A Noe był zwiastunem sprawiedliwości. Noe był tym, który walczył z grzechem i nienawidził grzechu. Noe był mężem Bożym, który starał się żyć po Bożemu. I gdy apostoł święty Piotr będzie nawiązywał do tych wydarzeń, to wspomnie słowa apostoła świętego Piotra z rozdziału drugiego. Przyrównał te czasy dni Noego również do końca wieku Ewangelii i mówi: lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na się rychłą zgubę. I wielu pójdzie za ich rozwiązłością, a droga prawdy będzie przez nich pohańbiona. I to, braterstwo, są słowa apostoła świętego Piotra w kontekście tych wydarzeń do dni Noego. Z chciwości wykorzystywać was będą przez zmyślone opowieści, lecz wyrok potępienia na nich od dawna zapadł i zguba ich nie drzemie. Bóg bowiem nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli, lecz strąciwszy do otchłani, umieścił ich w mrocznych lochach, aby byli zachowani na sąd. Również starożytnego świata nie oszczędził, lecz ocalił jedynie ośmioro wraz z Noem, zwiastunem sprawiedliwości, zesławszy potop na świat bezbożnych ludzi. Apostoł Święty Piotr jakby rozwija tą myśl naszego Pana Jezusa Chrystusa, że z jednej strony będą to czasy błogosławione, że ludzie będą żyli w dobrobycie. Będzie czas sprzyjający dla budowania, szczepienia, sadzenia, rozwoju rodzin, ale z drugiej strony będzie to czas bardzo zwodniczy i niebezpieczny, bo powstanie wiele fałszywych nauk i wielu fałszywych nauczycieli. I nawet apostoł święty Piotr mówi, że wśród was również powstaną fałszywi nauczyciele, podobnie jak pisał apostoł święty Paweł w Dziejach Apostolskich. Ale przy tym wspomina, że Bóg nie oszczędził nawet aniołów. To o ileż bardziej ludzie, którzy uczestniczą w tym złym procederze, nie będą oszczędzeni przez Pana Boga. I apostoł Piotr, podobnie jak Pan Jezus, chcieli pokazać, że ten czas był bardzo zwodniczy. Był zwodniczy pod względem nie tylko zrozumienia wielu różnych fałszywych nauk, ale był zwodniczy pod tym względem, że nie rozpoznali czasu nadejścia potopu. Że nie rozpoznali końca obecnego wieku. I my, braterstwo, obserwując współczesny świat i życie wielu ludzi, to ludzie są tak zajęci codziennym życiem, że nie spodziewają się nagłego zakończenia obecnego wieku. Nawet nie myślą, przez myśl im nie przychodzi. Albo inaczej, jeżeli mówimy, to nie chcą o tym słyszeć. Nie chcą nawet wiedzieć, że przyjdzie koniec tego obecnego świata. Pan Jezus i apostołowie przestrzegali, abyśmy również w tym czasie zachowali pewną czujność i zrozumienie czasu, w którym żyjemy. Wracając do słów naszego Pana Jezusa Chrystusa z Ewangelii Łukasza, 17 rozdziału, Pan Jezus mówi drugie podobieństwo w tym 17 rozdziale. Łukasz 17 rozdział. Podobnie też było z 28 wersetu. Podobnie też było za dni Lota. Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, szczepili, budowali. A w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba ogień z siarką i wytracił wszystko. Pan Jezus podał drugie takie podobieństwo, taki okres w historii ludzkości, że był taki czas, za dni Lota. Czas bardzo błogosławiony dla Sodomy i Gomory, bo jak czytamy w proroctwie Ezechiela, oni mieli obfitość chleba i wszystkie dóbr materialnych. Powodziło im się bardzo dobrze, była to kraina bardzo żyzna i bogata. Miasto obfitowało. A w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba ogień z siarką i wytracił wszystkich. Zobaczmy, braterstwo, co pisze apostoł święty Piotr. Również na ten sam temat. Miasta Sodomy i Gomory spalił do cna. To jest drugi list Piotra, rozdział 2, od 6 wersetu. Spalił do cna i na zagładę skazał jako przykład dla tych, którzy by mieli życie bezbożne. Pan Jezus wspomniał, że podobnie było za dni Lota. Powodziło im się bardzo dobrze. Ale oprócz tego, że im się bardzo dobrze powodziło, to z tymi swoimi dobrami nie podzielili się z biednymi, ale prowadzili też bardzo niemoralne, zdegradowane życie. Dlatego Pan Bóg zniszczył Sodomę i Gomorę po to, ażeby była lekcją i przykładem dla innych, którzy by chcieli w podobny sposób żyć. Ale Pan Jezus przyrównał te dni Lota do dni Syna Człowieczego. Że w dniach Syna Człowieczego będzie bardzo podobnie. Będą znowu ludzie żyli w obfitości. Jedne kraje będą bardzo bogate, obfitowały będą doczesne dobra, ale obok nich będą kraje biedne, które będą żyły w bardzo wielkim ubóstwie i nawet będą ludzie umierali z głodu. I główny zarzut dla Sodomy i Gomory to jest to, że tymi dobrami się nie podzielili z innymi, że byli samolubni i egoistyczni, że te dobra gromadzili tylko dla siebie, a oprócz tego równolegle prowadzili bezbożny tryb życia. I co, braterstwo jest lekcją dla nas? Albo w jaki sposób ten czas jest bardzo zwodniczy dla Kościoła żyjącego przy końcu wieku Ewangelii. Werset 8 drugiego listu i drugiego rozdziału listu apostoła Piotra pisze tak. Gdyż sprawiedliwy, może od 7 zaczniemy, natomiast wyrwał sprawiedliwego Lota udręczonego przez rozpustne postępowanie bezbożników. Gdyż sprawiedliwy ten, mieszkając między nimi, widział bezbożne ich uczynki i słyszał o nich i trapił się tym dzień w dzień w prawej duszy swojej. Apostoł święty Piotr, jakby komentując słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa, powiedział, że z Sodomy Lot został wyrwany. Że Lot został zachowany. Że Lot nie zginął. Jak z historii możemy czytać, że Abraham wstawiał się za Lotem. Na swoim bratankiem wstawiał się, ażeby nie zginął. I również na prośbę Abrahama, na modlitwę Abrahama, Lot został zachowany. Ale został zachowany też dlatego, gdyż sprawiedliwy ten, mieszkając między nimi, widział bezbożne ich uczynki i słyszał o nich i trapił się tym dzień w dzień w prawej duszy swojej. Wiecie, braterstwo, że dla nas obecnie, dzisiaj żyjących, w tych czasach zwanych również czasami Lota, jest takim dużym siłem i doświadczeniem to, że widząc te bezbożne uczynki wokół nas, jakie mają miejsce również w naszym kraju, w naszej społeczności, które są grzechami, uczynkami Sodomy, czy zawsze w każdej takiej sytuacji, widząc te zachowania, trapimy się dzień w dzień swojej duszy? Czy też słuchając tych informacji, opowieści, albo bardzo często oglądając telewizji, czy do nich się nie przyzwyczajamy? Czy one czasem nie zaczynają nam się podobać? Albo czy niektóre zachowania nie stają się naszym udziałem? Bo wtedy, braterstwo, Pan Bóg nie wyrwie nas z tej Sodomy i Gomory, z tego miejsca przeznaczonego na zginienie, i nie zachowa nas jako tych zwiastunów sprawiedliwości, którzy nie zgadzamy się na taki stan rzeczy. Którzy bardzo często protestujemy przeciwko takim zachowaniom. Moje braterstwo nie zmieni współczesnego świata. Lot również nie zmienił Sodomy i Gomory. Ale dlatego, że nie utożsamiali się z tym rodzajem, Pan Bóg zachował jednego i drugiego wraz z rodziną. Jest też przykład naszego Pana Jezusa Chrystusa, który mówi, werset 32, wspomnijcie na żonę Lota. Tylko tyle Pan Jezus powie. Wspomnijcie na żonę Lota. Niech ten przykład z historii Sodomy i Gomory będzie dla nas pouczający. Że żona Lota, chociaż wyszła z Sodomy, to nie doszła w góry. nie weszła do królestwa. Bo żal jej było tego, co pozostało w Sodomie i Gomorze. A Pan Jezus we 30 wersecie, wersecie 31 mówi: jeśli ktoś w owym dniu będzie na dachu, a rzeczy jego w mieszkaniu, niechaj nie schodzi na dół. Bracie, braterstwo, ten werset jest bardzo podobny do tego, którego czytaliśmy na samym początku. Ale Pan Jezus tutaj pominął jeden szczegół. Albo Ewangelista Święty Łukasz, opisując to wydarzenie, pominął jeden szczegół. Mówi: nie wychodźcie z Judei. Tutaj nie mówi: uciekajcie z Judei. Bo to, braterstwo, nie jest czas na uciekanie z Judei. Bo to jest czas już po wyjściu z Judei. Bo Pan Jezus mówi tutaj o końcu świata. Że tak będzie przy końcu świata. I tutaj mówi do tych, którzy wyszli z Judei, opuścili już dawno nominalne systemy religii. Ale mówi, kto jest na dachu, niech nie schodzi, ażeby coś zabrać ze swojego dachu, tylko niechaj udaje się do królestwa. Jeżeli ktoś zajmuje jakieś szczególne miejsce we współczesnym świecie, jeżeli jest postawiony w takim miejscu, gdzie widzi dużo więcej niż inni widzą i więcej zauważa, więcej rzeczy poznaje i rozumie, to niech nie wraca się z powrotem do tych rzeczy ziemskich. Niech nie wraca z powrotem do tych miejsc, które nawet opuścił. Tylko niech uchodzi w górę. A jeśli kto będzie na polu, podobnie. Niech nie wraca. To, braterstwo, to prorocze zapowiedź naszego Pana Jezusa Chrystusa szczególnie dotyczy końca wieku Ewangelii. Jeżeli ktoś jest na roli, jest jeszcze w świecie, bo rola to jest świat. Jest jeszcze w świecie, niech do tego świata nie wraca, ale niech uchwyci się nadziei Królestwa Bożego. Niech chwyci się Królestwa naszego Pana Jezusa Chrystusa, odłączy się od tych systemów i niech wychodzi. Bo czas zakończenia się tego wieku przyjdzie nagle. Chociaż pewne procesy przychodzą stopniowo, to jednak ten koniec będzie przychodził bardzo szybko. Tak jak przeżywaliśmy na przykład upadek komunizmu. Nasi dziadkowie, ojcowie mówili, że przecież to jest taki potężny system, że nie wyobrażamy sobie, jak on może upaść. A wcześniej brat Russell prorokował. Zanim powstał system komunistyczny, prorokował, że on powstanie i upadnie. I prorostwo Izajasza wspomina wyraźnie, że ten system miał trwać 70 lat. 23 rozdział prorostwa Izajasza, prorostwo o Tyrze. Tak bardzo szybko upadł ten system. I tak bardzo szybko, braterstwo, upadnie również obecny porządek rzeczy. Dlatego Pan Jezus mówi tu o pewnych szybkich postanowieniach i szybkich decyzjach. Jeżeli ktoś to widzi i zauważa, to nie uchodzi. Gdybyśmy, braterstwo, jakby zamykając te rozważania odnośnie przepowiedni naszego Pana Jezusa Chrystusa, sięgnęli jeszcze do Ewangelii Łukasza, do 20 rozdziału, gdzie w 20 wersecie Pan Jezus mówi tak. 21 rozdział Ewangelii Łukasza, 20 werset. Gdy zaś ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wówczas wiedzcie, że przybliżało się jej zburzenie. Proszę, braterstwa, wspominaliśmy o końcu wieku żydowskiego. I tu Ewangelista Święty Łukasz wyraźnie odnosi te wydarzenia do końca wieku żydowskiego. Do zburzenia miasta, do zburzenia świątyni, do zniszczenia narodu izraelskiego. Ale braterstwo, czy tylko? Współcześni Historycy, bibliści uważają, że Ewangelia Łukasza została napisana po 70 roku naszej ery. Czyli jakby już po fakcie, po zburzeniu świątyni. Ewangelista Święty Łukasz miał pełny obraz wydarzeń. On już na bazie tych wydarzeń opisuje coś, co było niepotrzebne już. Opisuje coś, co miało się jeszcze raz wydarzyć. I żeby braterstwo nie przeciągać już czasu, Pan Jezus, gdy mówił o końcu świata, zacytował jeden werset, może wrócimy jeszcze do Ewangelii Łukasza, 25 werset 17 rozdziału. I będą znaki na słońcu i księżycu i na gwiazdach, a na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zahuczy morze i fale. I to jest, braterstwo, cytat z proroctwa Izajasza. Cytat z proroctwa Izajasza, dokładnie z rozdziału 13, werset 10. Ale gdy, braterstwo, przeczytamy kontekst, w jakim prorok Izajasz te słowa napisał, to od wersetu 4 czytamy tak. Słuchaj, na górach wrzawa jakby licznego ludu. Słuchaj, zgiełk królestw zgromadzonych narodów. Pan zastępów dokonuje przeglądu zastępów wojownych. Czy, braterstwo, ten werset nie kojarzy nam się z tym 20 wersetem 21 rozdziału Ewangelii Łukasza? Gdy zobaczycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, gdy zobaczycie zgromadzone wojska wokół miasta, wokół twierdzy. Dlaczego Pan Jezus powiedział taką informację do swoich uczniów? Gdy zobaczycie miasto otoczone przez wojska, to macie uciekać. Bo tak, braterstwo, wówczas w historii nie było. Jak poczytamy historię starożytną i wiele wojen starożytnych, to gdy zbliżała się jakaś wojna albo zagrożenie, to ludzie gdzie uciekali? Ludzie uciekali do miasta. A dlaczego uciekali do miasta? Bo tam miasto było ogrodzone wielkimi, potężnymi murami. Miasta to były twierdze. To były twierdze nie do zdobycia. To były twierdze, w których były zapasy żywności, wody, zwierząt i ofiar. Tak jak było w Jerozolimie. I Pan Jezus mówi, gdy wy zobaczycie wojska, to wy macie uciekać. Wy nie macie się chować w mieście, ale macie uciekać w góry. I Pan Jezus, cytując proroctwo Izajasza, miał również na uwadze koniec wieku Ewangelii. Gdy zobaczycie zgromadzone się narody, że to Pan zastępu przygotowuje tą armię Pana, która ma zniszczyć całą ziemię, wszystkie narody. Gdybyśmy na to, co poczytali, całe to proroctwo, to ono dotyczy końca świata, końca obecnego wieku. Dzisiaj, braterstwo, jest taka tendencja do globalizacji, do łączenia się narodów, wielu systemów, do łączenia się armii, potężnych armii, ale te armie gromadzą się, braterstwo, po to, ażeby zniszczyć całą Ziemię. Żeby zniszczyć nie planetę Ziemię, ale obecny porządek społeczny. Obecne ustroje, obecne władze, wszystkie struktury, które są strukturami zniewalającymi i uciskającymi, gnębiącymi człowieka. I Pan Jezus mówi, gdy zobaczycie Jerozolimę, współczesne chrześcijaństwo, otoczoną przez wojska, to wiedzcie, że zbliżyło się jej zburzenie. I gdy, braterstwo, widzimy również dzisiaj takie zapowiedzi, że gromadzą się armie, gromadzą się wojska, to wiedzmy, że zbliża się czas końca. Niech to będzie naszym sygnałem. A żeby ten czas naszej ucieczki nie był za późno. A żeby nie był zimą albo w sam. Bo zima przedstawia nam wielki ucisk, a sabat to już, braterstwo, jest za późno. To już jest czas Królestwa naszego Pana Jezusa Chrystusa. Życzę Wam, braterstwa, żebyśmy rozpoznawali ten czas, ażeby te doświadczenia, które przechodzimy, były mobilizacją do i utwierdzeniem nas w wierze, żebyśmy wierzyli, że nadzieje dane przez Boga są pewne, niezachwiane i niezmienne, a te wszystkie doświadczenia, żebyśmy odbierali jako pewne błogosławieństwa związane z przyjmowaniem nas na Synów Bożych. Bo w wielu miejscach mamy zapewnienie, że Ojciec, jeżeli miłuje swojego Syna, to Go karze, to Go chłoszcze, to Go przyprowadza do sprawiedliwości. Te doświadczenia niech nas pobudzają do większej wiary i gorliwości, a to, co widzimy na zewnątrz, niech nas przekonuje o tym, że Królestwo Niebieskie jest niebawem, będzie utworzone w mocy i chwale, i życzyłbym wszystkim braterstwa, ażeby się stali uczestnikami tego Królestwa i w przyszłości, żeby błogosławieństwa, które będą udziałem całej ludzkości, były również przekazywane za naszym pośrednictwem, czego braterstwu życzę, co daj nam, Panie Boże.
Dziękujemy.